Ja nazywam się Paulina Brudka i pracuję tutaj od początku, więc też już trochę wiem o tym IT, o nauce programowania, więc mogę też Was wspierać i odpowiadać na Wasze pytania. No ale najważniejsze, gwiazda dzisiejszego wieczoru, Maciek Sypniewski. Cześć Maćku.
Dzień dobry, witam, witajcie.
Maćku, gdybyś mógł nam się przedstawić, opowiedzieć swoją historię w IT.
Niech będzie. Skuszę się na tę propozycję. A zatem nazywam się Maciek Sypniewski, tak jak już Paulina powiedziała. Koduję tak naprawdę od 18 lat mniej więcej. Zarobkowo robią to od lat 13. Nie tylko kodują. Zresztą zaraz o tym opowiem. No i jak wyglądała moja przygoda od początku, bo właściwie początki tej przygody, to sprawa wyglądała prosto. To były jeszcze czasy, kiedy po internet chodziło się albo do kafejek internetowych, albo do, na przykład musiało się namówić rodziców lub osoby, które zarządzały telefonem w domu, żeby uzyskać ten wdzwaniany internet na numerze 020 21 22. Nie wiem, jak wygląda struktura wiekowa, natomiast jeżeli pamiętacie, o widzę, że Kasia pamięta, to po prostu tak właśnie było kiedyś. No i zacząłem chodzić do takiej kafejki, jeszcze było coś takiego jak IRC wtedy, czyli taki dzisiaj to Slack w sumie, ten IRC trochę poszedł w zapomnienie, gdzie zapaleńcy tak naprawdę ze sobą rozmawiali i gdzie tworzyły się jakieś społeczności i grupy. No i tak w pewnym momencie stwierdziłem, lubiłem jedno radio, zrobię taką stronę fanowską dla tego radia sobie, nie? Bo jakby widziałem, że ktoś tam inny zrobił jakąś stronę, ja mówię, no to ja też sobie zrobię taką stronę. Totalnie nic nie wiedziałem na ten temat. Wchodziłem do szkoły jeszcze, więc w ogóle to niesamowita historia. No i gdzieś tam zacząłem chyba od tworzenia strony w Wordzie tak naprawdę, albo w jakimś front page'u lub czymś takim, więc to było zupełnie tak nie to, co dzisiaj jest typowo takim kodowaniem i tak dalej. Potem z czasem zaczęły pojawiać się jakieś problemy na przykład i jakieś wyzwania, które trzeba było rozwiązać i te problemy i wyzwania starałem się rozwiązywać samodzielnie, jakoś korzystając z różnych źródeł wiedzy, których wtedy nie było dużo, no bo dzisiaj mamy mnóstwo możliwości właśnie tej zdobywania tej wiedzy, a nawet po prostu kopiowania sobie rozwiązań. Dzisiaj nawet w edytorach kodu, tak szybka dygresja, dzisiaj nawet w edytorach kodu to zaczynają powstawać specjalne wtyczki, które odpowiadają za to, że maszynowe uczenie, znaczy machine learning podpowiada nam, sztuczna inteligencja podpowiada nam, co tam trzeba napisać, czyli możemy zrobić coś takiego, że wpisujemy po prostu, jak nasza, nie wiem, czy funkcja, czy część kodu ma się wykonać i na podstawie wpisów z GitHuba są one wrzucane. Wtedy nie było nawet takich rzeczy, jak dla osób, które już wiedzą, to na przykład Stack Overflow, z którego się często korzysta w tej pracy mimo wszystko, czy jakich tam bardziej takich dokładnych źródeł tej wiedzy w internecie, pojawiły też książki, z tego też się korzystało. No i gdzieś tam im dalej w las, tym jakby coraz więcej się potrafiło. Potem zaczęło się robić jakieś rzeczy tam dla, prawda, znajomych rodziców, tam coś tam, jakaś strona internetowa gdzieś tam. No i w końcu gdzieś tam liceum, matura, coraz więcej tego klikania, aż w końcu nasz nauczyciel od technik informacyjnych, technologii informacyjnych powiedział nam, słuchajcie, bo ja tu mam taką znajomą w Allegro i oni tam szukają jakichś takich mózgów jak wy. Nie? No i sprawa wyglądała w ten sposób, że wysłaliśmy w trójkę nasze CV, które były dość ubogie, no bo tak naprawdę to było jeszcze liceum, tak? No i dwóch moich kolegów, którzy wysłali razem ze mną, otrzymali zaproszenie na staż, a ja zostałem zaproszony do normalnego zatrudnienia. No i gdzieś tak w ten sposób ta cała historia się zaczęła. Zacząłem pracę w Allegro. Wtedy to Allegro jeszcze nie było takim wielkim gigantem i potentatem jak dzisiaj. No i ta praca w Allegro po pewnym czasie mnie trochę już nudziła. Przeniosłem się do własnej spółki współzałożonej z osobą, którą poznałem w międzyczasie w trakcie pracy w Allegro. Tam robiliśmy różne rzeczy na Facebooka, to był rok 2011, Facebook w Polsce też jeszcze nie był taki popularny jak jest dzisiaj i tak jak zeszłotygodniowa awaria Facebooka spowodowała wiele zgłoszeń odnośnie tego, że nie działa cały internet, tak wtedy to nikt by nie pomyślał na ten temat, żeby mogło tak być. I dalej już poszło jakoś. Potem mi się nie przebranżowiłem, chciałem powiedzieć, potem zacząłem tak naprawdę współpracę z kolejnymi różnymi firmami, a od tak naprawdę 6 lat to głównie pracuję jako freelancer, mając pewne stałe umowy z innymi firmami. Odpowiadam też za development takiego portalu jak flyforfree.pl i posiadam własną spółkę, która wydaje portale internetowe turystyczne za granicą, na Ukrainie, w Portugalii, w Irlandii. To jest dość nowość, w związku z czym nie ma jeszcze za bardzo się co chwalić, nie będę opowiadał, ponieważ na tamtych rynkach jesteśmy znani, a w Polsce tak naprawdę to nie bardzo i może tak niech pozostanie. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób tę wiedzę zdobywałem w późniejszym okresie, no to praktyka, praktyka i praktyka. Ja w ogóle uczę się w ten sposób, że uczy mnie wykonywanie tego, czego chcę się nauczyć. Nawet jeżeli jest to metoda prób i błędów i nawet jeżeli jest to okupione pewnymi wieloma godzinami, które muszę spędzić, poświęcić na tą naukę, no to tak naprawdę nie ma moim zdaniem lepszego sposobu na to, aby gdzieś, nawet jeżeli już coś się potrafi, to żeby rozwinąć te umiejętności. No i oczywiście, jeżeli się dopiero wchodzi w temat, to żeby dany temat sobie zacząć przyswajać. No i jeżeli coś było potrzebne, nowa technologia do ogarnięcia, no to trzeba było przysiąść, ogarnąć nową technologię. Niekoniecznie wszystkie, wiadomo, można ogarnąć w 100%, ale w dzisiejszym świecie, kiedy te języki tak naprawdę poniekąd trochę się przenikają, no to też jest troszkę inaczej, jeżeli chodzi o tę naukę i tak dalej.
Ale są też narzędzia, które nam pomagają, prawda? Podpowiadają.
Oczywiście, jak najbardziej, nie, zgadza się. Tak jak mówiłem z tym przykładem, przepraszam, związanym ze sztuczną inteligencją, no dzisiaj też jest to wiele prościej właśnie pod tym względem, że rozwija się ta branża również strasznie. Niektórzy straszą, że niedługo, przy czym to niedługo, to na pewno będzie kilkanaście lat, gdzieś ta praca też zostanie wyparta przez roboty i przez uczenie maszynowe oraz właśnie sztuczną inteligencję. Natomiast myślę, że współpracując wiele lat na różnych poziomach, na przykład z grafikami, designerami, UX-owcami, UI-owcami, to stwierdzam, że nigdy niektórych wymagań grafików komputer nie ogarnie. Nie ma takich możliwości. Tak, natomiast poza tym są jeszcze różne też właśnie źródła wiedzy, tak jak Stack Overflow. Są edytory dzisiaj już tak rozwinięte kodu, które tak rozwinięte, że po prostu pozwalają nam w łatwy sposób mieć po pierwsze dostęp do bazy wiedzy bezpośrednio spod pisanego kodu, podpowiadając wycinki ze specyfikacji, a także oczywiście jest coś takiego jak autocomplete, czyli tam na przykład uzupełnianie tego, co piszemy, proponowanie końcówek tego, co piszemy, co również w pewnym sensie ułatwia pracę, jeżeli ktoś nie jest takim typowo zajawkowiczem, który musi wszystko ręcznie samemu zrobić.
Maćku, w takim razie zacznijmy może od pytania Witka, który zastanawia się nad zmianą zawodu. Od kilku tygodni trenuje HTML, CSS, w przyszłości JS i tutaj pojawia się pytanie, czy to w ogóle ma sens? Czy rynek się nie przesycił? Jakie jest twoje spojrzenie na tę sprawę?
Moim zdaniem na rynku jest obecnie za mało nas. Tak naprawdę ofert pracy jest niebotycznie dużo. Zarobki, nie powiem, że są niebotycznie wysokie, bo żeby były niebotycznie wysokie, to faktycznie trzeba mieć jakieś już doświadczenie. Być na przykład seniorem lub chociażby full stackiem, tak? Już zupełnie abstrahując teraz od frontendu. Natomiast nie są to małe też pieniądze, tak? Porównując z średnią krajową czy z zarobkami w niektórych innych branżach, i zdecydowanie tych pozycji otwartych wciąż jest bardzo dużo. Nawet jeżeli nie dla osób zaawansowanych, to są takie pozycje, powiedzmy sobie, bardzo podstawowe, które oferują nam nieco niższą kompensację finansową, natomiast są dobrym miejscem na start, jeżeli chodzi o swoją przygodę. bo im dłużej się będzie robić, im dłużej będzie się pracować i ćwiczyć te swoje umiejętności, tym łatwiej później będzie przeskoczyć na wyższy poziom. Tak,
I
uważam, że miejsca jest jeszcze sporo.
To też jest taka bezpieczna branża, bo wiemy, że IT będzie się rozwijać. To, co obserwujemy, ten wzrost, on jest coraz szybszy. Maćku, to w takim razie często pojawia się pytanie wśród naszych klientów, którzy później stają się kursantami, co wybrać, frontend czy backend? Czym one w ogóle się różnią?
Szczerze mówiąc, myślę, że tak, pytanie dobre, nieco podchwytliwe, ale też jest tytułem naszego dzisiejszego spotkania, więc trzeba sobie z nim poradzić. Myślę, że to tak naprawdę wszystko zależy od Was, drodzy, ponieważ to dobrze, to od początku. Frontend to jest taka warstwa wizualna, to jest to, co widzimy, tak? Jeżeli patrzycie teraz na to, co jest na ekranie, czyli jest prawda, Paulina, jestem ja, jest jakieś menu, jest czat, w którym każda wasza wypowiedź jest w takich prostokątach, jest tam data, no to wszystko, co widzimy, to tak naprawdę jest ta część frontendowa. Oczywiście tam są jeszcze takie małe knyfy, małe po prostu zagwozdki, które też jakby można przenieść również, że to nie tylko to, ale generalnie głównie rzecz biorąc przyjmuje się, że to jest to, co widać. W związku z czym, aby tak naprawdę okiełznać frontend w 100%, to trzeba mieć delikatnie oko do takich szczegółów i detali. W branży bardzo mocno funkcjonuje, niekoniecznie w branży startupowej, bardziej w branży reklamowo-kreatywnej, nazwijmy to sobie, dość mocno funkcjonuje sformułowanie pixel perfect, to znaczy, żeby to, co zostało wytworzone przez na przykład designera, grafika, nazwijmy jak chcemy, bo te nazwy też się zmieniają, moda na te nazwy też się zmienia, czy nawet UX-owca, żeby to też na przykład w 100% odpowiadało co do piksela temu, co zostało zaprojektowane. Jest to dobre w momencie, kiedy dany designer grafik potrafi zaprojektować to tak, żeby to też było zgodne z jakimiś standardami, bo nie czarujmy się, mamy takie przeglądarki jak Chrome, Firefox, jest Opera, kiedyś był Internet Explorer, ale to już czasy przeszłe i coraz więcej tak naprawdę firm, coraz więcej klientów odchodzi od stosowania kompatybilności z tą przeglądarką. No i też jakby wszystkie te przeglądarki śledzą jakieś standardy i działają w ramach jakichś standardów ustalone przez World Wide Web Consortium, czyli W3C tak zwane, które powstało właśnie po to, żeby w różnych przeglądarkach chociażby ten sam kod wyglądał tak samo. Idzie to trochę lepiej lub trochę gorzej. Dla osób, które gdzieś tam już liznęły tematu, na przykład, no to są nawet takie charakterystyczne obrazki, które sugerują, że Internet Explorer zawsze był z tyłu za wszystkimi i tak jest na przykład. No ale dzisiaj ten Internet Explorer już na szczęście jest porzucony. Opera, Chrome, Edge działają wszystkie na tym samym silniku. Safari działa na tym samym silniku. Nie, na macOSie oczywiście, bo na Windowsie ten projekt został zarzucony. Działa również na tym samym silniku, co Chrome, tylko troszeczkę zmodyfikowanym i jednak zamkniętym. No, a trochę się rozgadałem. I generalnie rzecz biorąc, ważne jest to, abyście mieli jakiś tam taką, przykładali jakąś uwagę do detali, taką nieco większą. Miło by było, gdybyście to poczucie
Estetyki.
estetyki, tak, dokładnie, poczucie estetyki też posiadali, bo bardzo często ta współpraca chociażby z designerami, czy nawet już później z klientami jest gdzieś taka dwustronna, że oni oczekują od nas, frontendowców, jakiegoś wkładu, jakiegoś inputu, jakiejś pomocy jakiejś. A jeżeli chodzi o backend, no to jest to, co tworzy tak naprawdę całą funkcjonalność, nazwijmy sobie tego, co się dzieje z tyłu, więc to, że możecie pisać, to możecie pisać właśnie z wykorzystaniem frontendu, na tym czacie pisać, to możecie pisać z wykorzystaniem frontendu, ale to, co się dzieje po tym, jak kliknicie wyślij, to dzieje się już przez ten backend, czyli ta wasza wiadomość jest przesyłana do serwera, następnie ten serwer tę wiadomość przetwarza, pewnie sprawdza, jakoś waliduje, sprawdza, czy mogliście wysłać tę wiadomość, czy na przykład nie, jesteście jakimś wrednym robotem, który próbuje zhakować tu całe to nasze wydarzenie. Jeżeli może, to wtedy przesyła z powrotem, zapisuje gdzieś tę wiadomość pewnie, tak, następnie przesyła ją z powrotem do przeglądarki i ta przeglądarka tę wiadomość wyświetla. I tak samo ze wszystkim. To są rzeczy teraz typowo, nazwijmy to sobie webowe, typowo związane z czy to z webem, czy tam z aplikacjami mobilnymi. Natomiast sam backend i same języki programowania backendowe, no to robią miliony różnych rzeczy, tak? Jak na przykład Python, który tu widziałem, że mamy Pythonowców lub zaczynających naukę Pythona, no to Python też jest podstawowym językiem chociażby do web scrapingu, czyli do pobierania zawartości danych stron internetowych, który to web scraping jest mocno wykorzystywany w niektórych branżach, a czy na przykład właśnie do tego uczenia maszynowego, do artificial intelligence, do machine learning, no to Python jest tak naprawdę tym głównym językiem, co niekoniecznie wiele ma wspólnego z tym webem, tak? Natomiast przez niektórych może być wciąż traktowany jako backend, bo zakładając, że mamy, nie wiem, na przykład jakieś skany dokumentów w PDF-ach i chcemy je przerobić na tekst korzystając z OCR-a, no to na przykład są OCR-a, czyli systemu rozpoznawania znaków, rozpoznawania tekstu, no to na przykład musimy do tego napisać jeszcze, można do tego napisać jeszcze dodatkową warstwę, która będzie sczytywała to na podstawie właśnie maszynowego uczenia. Tak, więc jeżeli chodzi o to, czy frontend, czy backend, no to backend wymaga właśnie też tego, aby być takim troszkę dokładniejszym w swoich działaniach, troszeczkę bardziej ogarniać tematy ścisłe, niekoniecznie być takim totalnym wolnomyślicielem, tylko właśnie, żeby móc policzyć coś, żeby móc logicznie rozumieć, co się dzieje, dlaczego się tak dzieje, czy musi się tak dziać. I bo nie zawsze na każde pytanie pomoże nam internet, kiedy wpiszemy jakiś problem, który pojawi nam się w trakcie pracy. Więc ta decyzja tak w 100% powinna zależeć od was tak naprawdę. My możemy tylko przekonywać, ale nie zawsze każdy backendowiec będzie dobrym frontendowcem i nie każdy frontendowiec będzie dobrym backendowcem, jak już zdecydują się pójść w na przykład właśnie full stacka, czyli we wszystko.
A powiedz w takim razie, nawiązując do pytania Mateusza, gdzie łatwiej o pierwszą pracę, frontend czy backend? Łatwość znalezienia pracy rozumiem jako mniejsze wymagania na start i więcej ofert pracy dla juniorów.
Odpowiem troszkę przewrotnie, nie do końca może dokładnie dokładnie na to pytanie. Znaczy, no, idea jest taka, że wydaje mi się, że łatwiej mimo wszystko jest nauczyć się HTML-a, CSS-a i takich początków JavaScriptu, które pozwolą na łatwiejsze i szybsze znalezienie, nawet jeżeli nie pierwszej pracy, to jakiegoś stażu, który pozwoli nam później na to, który pozwoli nam później do tego, żeby działać dalej. Natomiast faktycznie z takimi prostymi rzeczami to jest troszkę większy problem niż na przykład z ofertami bardziej zaawansowanymi. Natomiast mówimy tutaj stricte tylko i wyłącznie o wymaganiach na start, tak, które są, pytasz o te wymagania na start, w związku z czym no, na start na pewno łatwiej jest frontendowo. Natomiast no, jeżeli chodzi o oferty pracy, to będę szczery i powiem, że nie patrzyłem na juniorów, jak wygląda ilość ofert pracy w zależności od frontendu i backendu. Generalnie można przyznać, że obecnie bardzo dużo właśnie aplikacji jest niby, znaczy wróć, bardzo dużo stron internetowych czy aplikacji w ramach stron internetowych, w tych przeglądarkowych aplikacji jest niby właśnie głównie tworzonych przez frontendowców, przez to jakie mamy obecnie frameworki i tym podobne i też jakie też funkcje są realizowane. Natomiast gdzieś ja zacząłem od frontendu i myślę, że każdej osobie, którą spotkam na swojej drodze, niezależnie czy to będzie przyjaciel, czy wróg, czy zupełnie nieznajomy, to będę polecał frontend, ponieważ ten próg wejścia do branży jest najmniejszy tak naprawdę.
A to w takim razie powiedz, jakie jest taka podstawa dla juniora frontendowca? Co powinien już potrafić, żeby móc aplikować o pierwszą pracę?
Ja bym zdecydowanie wykonał sobie parę stron internetowych po to, żeby wiedzieć, z czym to się je. Zapoznał się z różnymi, nazwijmy to, metodami, tylko tak naprawdę z różnymi konceptami związanymi z tą pracą, tak? Czyli zapoznałbym się z ideą responsywności, czyli tego, żeby strona była skalowalna i żeby działała tak samo i wyglądała. No, wyglądać tak samo nie będzie, natomiast wyglądała poprawnie na wszystkich urządzeniach o różnych szerokościach ekranu, czyli na mobilu, telefonach, na tabletach i na desktopie, czyli na komputerach stacjonarnych, laptopach. Ten rozstrzał wielkości ekranu dzisiaj jest dość ogromny, więc gdzieś ten koncept, który w powijakach tak naprawdę był jakiś czas temu, no to jest ważny. Poza tymi konceptami oczywiście basicowe języki, tak, HTML, CSS i JavaScript jako taki start, przynajmniej startowo. Dzisiaj większość firm przez frontend rozumie tak naprawdę React, czy tam jak to woli, jeżeli chodzi o purystów angielskich, React. I co? I gdzieś tak coś w tym jest, tylko bardzo często też sprawa wygląda tak, że tworzy się te aplikacje w Reakcie, choć niekoniecznie zawsze trzeba, bo można to zrobić zdecydowanie łatwiej. Natomiast żeby móc tworzyć aplikacje w Reakcie, to trzeba ten HTML, CSS czy JavaScript już ogarnąć troszeczkę. W międzyczasie Karol podpytał o Angulara. Jasne, Angular jest na rynku wciąż, natomiast gdzieś ostatnio miałem okazję pracować przy projekcie angularowym i tak naprawdę to gdzieś on coraz bardziej idzie w zapomnienie przez to, że Facebook tak mocno tego Reacta napompował i tak mocno go promuje oraz porównując sobie te dwa frameworki Reacta i Angulara, no to baza użytkowników i baza ogólnie ludzi, którzy w ramach open source kontrybuują do Reacta jest o wiele wyższa, o wiele większa niż w przypadku Angulara, więc gdzieś tam myślę, że poza tym tak szczerze mówiąc to mi strasznie ciężej się w tym Angularu pracuje niż w Reakcie tak naprawdę, więc taka podstawa, żeby gdzieś móc zadziałać, no to trzeba zrobić te parę stron internetowych, nawet jeżeli one nie będą super skomplikowanymi aplikacjami, które zajmują się nie wiadomo jakimi rzeczami, tak, no to bez tego ani rusz.
Im większe portfolio, tym większa szansa, że coś złapie wzrok rekrutera. Ja Wam wyświetliłam teraz taką planszę, na której mamy najważniejsze informacje na temat naszego bootcampu. Za chwilę wrócimy do pytań, za chwilę wrócimy do rozmowy z Maćkiem. Jeśli jesteście zainteresowani nauką frontendu, to ja Was zapraszam na nasz bootcamp. Nauczycie się tutaj oczywiście podstaw tego, co wspominał Maciek. Zrobicie projekty stron, zadania, niezliczoną ilość po to, żeby całą teorię, którą poznacie na lekcjach na żywo, też no nie jest to sama teoria, jest to też praktyka, ale pisana rękami mentora, żebyście mogli wy sami później to w zadaniach przetworzyć. Możecie mieć konsultacje z mentorami, macie wsparcie w rekrutacji, będziecie mieć dostęp do GitLaba, czyli do Gita, nauczycie się jak działać z repozytorium, nasi mentorzy przygotują wam code review, to jest bardzo ważne, żebyście też nauczyli się z tego korzystać. Także jeśli macie ochotę nauczyć się frontendu, to zachęcam do tego, żebyście to zrobili z nami. Na górze jest taki przycisk więcej, który przeniesie Was do naszej strony internetowej. Tam będziecie mogli poczytać więcej na temat samego bootcampu. Najbliższa edycja kursu startuje już 18 października, kolejna 22 listopada i zachęcam Was do tego, żebyście porozglądali się po naszej stronie. Kurs trwa 16 tygodni i myślę, że jest dość intensywny, ale pozwala Wam zdobyć wiedzę do tego, żebyście wystartowali już jako juniorzy podczas rekrutacji. Uczycie się z nami na naszej autorskiej platformie, gdzie odbywają się lekcje na żywo, gdzie odbywa się cała komunikacja z mentorem, z grupą. Tutaj uczycie się z materiałów pisanych, tutaj wysyłacie zadania przez platformę, także zachęcam do tego, żebyście wzięli pod uwagę naukę Future Colors, a więcej o korzyściach z tego kursu i podpowiedź, czy to jest dla Was, też oferują nasi doradcy kariery, którzy telefonicznie Was wesprą w podjęciu decyzji, wchodząc na stronę, wypełniając formularz, skontaktujecie się z nimi. A teraz wracamy do pytań. Matku, orientujesz się, na jakie zarobki może liczyć frontend developer junior?
No właśnie czytałem i właśnie wchodzę na, żeby sprawdzić.
To Matku, ja za chwilę sprawdzę, a przeczytam historię Michała, który zechciał się podzielić. Nawet komputer nie poradzi sobie z wymaganiami grafików. Cytat. Jestem grafikiem DTP od 4 miesięcy. Wiem, o co w tym chodzi. Nadawanie kolorów, spłaszczanie loga. Gdy widzę nasz dział, który pracuje z programem ESCO Automation Engine. Jak widzę, jak koledzy z działu obok łączą ze sobą kwadraty z poleceniami z innymi za pomocą linii, nazywają to flow, to jestem naprawdę w szoku. Co chwila implementacje, nowości, ułatwienia.
Tak, ja się zgadzam. Ja się zgadzam zasadniczo, że jakby ten komputer mocno ułatwia, natomiast gdzieś tam wszystko też zależy od grafika i tak naprawdę, bo tutaj DTP jest jeszcze bardziej dokładny niż web tak naprawdę. Natomiast są graficy i graficy. Są graficy, którzy przeszli już, powiedzmy sobie, na nowoczesność i tworzą swoje prace w takich narzędziach jak, nie wiem, Sketch, InVision, Figma, Adobe XD, które potem w łatwy sposób też można przenieść na działające strony internetowe. To są też narzędzia dla grafików, jeszcze raz, które z założenia mają pomóc w tym, żeby ten pixel perfect, o którym mówiłem, był zachowywany, bo można sobie od razu odczytać jakieś tam właściwości, jak dany tekst, jaki ma mieć kolor, nie trzeba się obawić, a są też graficy tak nieco starszej daty, powiedzmy sobie, którzy tworzą layouty, tworzą designy w taki sposób, że naprawdę łatwo, bardzo się można namęczyć i utrudzić, jeżeli chodzi o ich późniejsze przenoszenie do kodu. W związku z czym to też jest bardzo relatywne.
Mm-hmm. Wspominałeś o Angularze, a jak jest Django i Flaskiem?
Django i Flask. Django jest dość mocno popularne w internecie, natomiast bo to jest to framework webowy, tak? Natomiast no, nie zapominajmy, że główny framework, który w całym internecie króluje i ma gdzieś tam penetrację powyżej 60%, to jest WordPress oparty na PHP. Natomiast przez to, że taki Django, tak, czy kwestie Pythonowe, webowe, tak, są dość, powiedzmy sobie, no, to jest wydajne rozwiązanie, tak, natomiast gdzieś one nie są aż tak popularne, to też to zapotrzebowanie nie jest aż tak duże, natomiast jeżeli już są wakaty, są wolne stanowiska i wolne oferty pracy, no to wówczas faktycznie można liczyć na nieco lepszą kompensację finansową niż jeżeli jest się na przykład programistą PHP, który doskonale ogarnia WordPressa. Oczywiście nie zawsze, ja mówię ogólnie, no bo wszystko, nie mówię o jednostkowych przypadkach, gdzie nagle WordPressowiec zacznie zarabiać 15 tysięcy złotych, bo to jest jak najbardziej możliwe w dzisiejszych czasach, zwłaszcza jeżeli by pracował dla klienta spoza Polski, czy tam na przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie dla nich wciąż to będzie mało, a to też jest jak najbardziej wykonalne.
Mhm. Wracając do tematu wynagrodzeń, to oczywiście już sobie zrobiłam mały research.
Ja też.
No właśnie, ja ze strony wynagrodzenia.pl I tutaj młodszy specjalista według nich może zarabiać od 3 do 4,5 tysiąca netto. Także to jest dobry start. Maćku, twoje dane się różnią od moich?
Moje dane są zbliżone. No, na przykład mam tutaj właśnie a propos WordPressa swoją drogą, no to junior developer WordPressowy, no, który już też PHP, czy MySQL-a, czy właśnie WordPressa będzie musiał liznąć, oraz systemy kontroli wersji, bo to też jest ważne w pracy zespołowej, czyli zazwyczaj jest to już dzisiaj Git, kiedyś to był jeszcze SVN, dzisiaj już prawie nieużywany, chociaż zdarzają się korporacje, w których on również jeszcze wciąż jest używany przez to, że są to korporacje. I no to 5-8 tysięcy na przykład, no to jest taka najbardziej optymistyczna oferta, bo tak to, tak jak patrzę, no to gdzieś tak przedział 3 do 6. Jeżeli chodzi o juniora frontendowego, to bardziej w tę stronę.
A powiedz Maćku w takim razie, bo porozmawialiśmy sobie o takiej bazie dla frontendowca, a jeśli chodzi o backendowca, co powinien umieć programista junior? Tutaj Kasia zaczyna od C++.
No to, tak naprawdę niestety będę nudny, znowu powiem to samo, bo tam widziałem też w międzyczasie, że pytanie, czy mamy stronę wymyślać sami, czy dla kogoś, to od razu odpowiem na oba, pozwolę sobie, jeżeli nie macie nic przeciwko. Zasadniczo gdzieś tak, jeżeli nie mamy, nie wiem, znajomych, kolegów, rodziny, kogoś, komu możemy pomóc, na przykład właśnie poprzez tworzenie jakichś rozwiązań, w przypadku frontu to są najprościej zacząć od stron internetowych, w przypadku backendu na przykład od jakichś rozwiązań do liczenia czegoś. Przykładowo powiem historię. Mam kolegę, który jest weterynarzem i jest jakiś specjalny program weterynaryjny liczenia tematów związanych ze stadami krów. No i on tam miał pewien problem, chciał zautomatyzować sobie wpisywanie tych danych po to, żeby je móc wysyłać dalej. On jest weterynarzem, ja jestem programistą, więc wykorzystałem swoje umiejętności do tego, aby mu pomóc. To zostało zrobione backendowo. I gdzieś tak świat jest lepszym teraz, świat jest lepszy, bo gdzieś pomogłem jakiejś osobie właśnie to zrobić i to właśnie o takie rzeczy też chodzi, żeby próbować realizować rozwiązania, nawet jeżeli nie mamy my swoich potrzeb, swoich pomysłów, to spróbować na przykład znaleźć potrzeby w naszym najbliższym otoczeniu, i żeby je realizować, bo dzięki też tej różnorodności, która może w takich sytuacjach się pojawić, mamy możliwość zdobycia różnych doświadczeń, a nie tylko i wyłącznie klepać to samo w kółko.
I było też wcześniej pytanie, skąd brać pomysły na strony, czy sami mamy sobie wymyślać. Dobrze by było, ale też właśnie rozejrzyjcie się, może jest jakaś firma, która potrzebuje strony internetowej, może wasz sąsiad, znajomy i wtedy zrobicie dobrą rzecz, dobry uczynek, a dodatkowo będziecie mieć nie dość, że w portfolio ten projekt, to jeszcze będziecie mieć doświadczenie w pracy z klientem, bo potraktujcie taką osobę naprawdę poważnie, to wtedy będziecie zaskoczeni, ile możecie się nauczyć takiej współpracy. Pytanie padło o wycenianie takich fuszek. Maćku, myślę, że to z czasem, z doświadczeniem przychodzi taka łatwość oceny, ile ja mogę zarobić za stronę, czy raczej na przykład godzinowo to się myślisz, że warto rozliczać?
Różnie. Są dwa rodzaje, tak naprawdę główne dwa rodzaje, które gdzieś w IT funkcjonują. Jest to fixed fee, czyli umawiamy się na jakąś konkretną kwotę za pewien zakres rzeczy, które wykonamy i w ramach tej kwoty te rzeczy wykonujemy, lub jest opcja druga pod tytułem time and material, czy time and materials, jak to woli, czyli gdzie właśnie umawiamy się na stawkę godzinową. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, ile druga osoba jest w stanie zapłacić. Zakładam też, że Karol mógł pomyśleć o takich fuchach dla znajomych i dla rodziny. No to tutaj to już zależy od ciebie tak naprawdę. W momencie, kiedy zaczynasz i gdzieś chce się zdobyć doświadczenie, no to trzeba troszkę wziąć pod uwagę to, że to jest obopólna korzyść, tak? Ty masz coś na przykład do portfolio lub zdobywasz jakieś nowe doświadczenie, uczysz się czegoś dodatkowo, a z kolei druga osoba ma też coś w zamian. Natomiast tak, no nie mogę proponować, jak można wycenić, na przykład jak ja wyceniam, bo nie mogę propagować, żartuję oczywiście. Natomiast wiadomo, o co chodzi. Czasami, zwłaszcza na początku, robi się za przysłowiowe dziękuję oraz kosz prezentowy z czekoladą na przykład. Nie? A jeżeli chodzi o dalej już pracę, im dalej, no to Jeżeli pracujecie bezpośrednio z klientem i jesteście gdzieś tam, wyrobicie sobie na przykład bez pośrednictwa project managerów i innych pośredników, no to możliwe, że wyrobicie gdzieś sobie jako freelancer oczywiście, tak? No bo na etacie, no to wiadomo, że sprawa jest zamknięta. No to gdzieś tam wyrobicie sobie w pewnym momencie jakieś tam relacje z danym klientem, no to może warto po prostu się z nim dogadać. Słuchaj, powiedz mi, ile masz, a ja ci powiem, czy zrobimy, nie? A jak nie, no to po prostu albo się umawiamy na godziny, w zależności od tego, jak klient preferuje.
Dokładnie. Więcej takich podpowiedzi u nas na bootcampie prosto od Maćka z konsultacji. A mamy pytanie właśnie o kurs. Kasia się pyta, w jakich godzinach są te lekcje? To jest tak, że zawsze na każdym naszym kursie lekcje na żywo odbywają się w godzinach popołudniowo-wieczornych. Co to znaczy? Są to na przykład poniedziałki, środy, wtorki, czwartki, poniedziałki, czwartki, godzina 17, 18, 19. Zdarzają się i o 20. Wszystko zależy od grupy. Staramy się być jak najbardziej demokratyczni, wysyłamy ankietę, każdy wpisuje swoją dostępność i wybieramy coś pośrodku. Konsultacje zazwyczaj też są w godzinach popołudniowo-wieczornych, czyli wtedy, kiedy ludzie wracają z pracy, czyli nasi drodzy kursanci kończą pracę, siadają do naszego wspaniałego kursu, uczą się z nami. Zdarza się też, że kursanci chcą mieć konsultacje rano, to wtedy mentorzy też dla nich organizują takie spotkania. Pytania do kursu, kto będzie prowadził najbliższe kursy frontend i Java? Joasiu, prawdopodobnie frontend poprowadzi Mikołaj, a Java Mateusz. Czy oprócz cotygodniowego spotkania z mentorem można się z kimś kontaktować na czacie na bieżąco? Tak, to jest tak, że dwa razy w tygodniu odbywają się lekcje na żywo i trwają półtorej godziny. Dodatkowo codziennie na czacie dostępni są mentorzy na konsultacje i wystarczy, że się z nimi umówisz na konkretny slot czasowy i wtedy konsultacje się odbędą. I pytanie jest takie, czy sami wybieramy mentora? Mentora do konsultacji możecie wybrać sami, tych mentorów mamy kilku. To jest fajne, że nasi mentorzy jeden problem mogą rozwiązać na kilka sposobów, ponieważ nie ma zawsze jednej odpowiedzi do danego problemu, a dodatkowo każdy z nich jest różnie kreatywny, ma różne doświadczenia i fajne jest to, że nie dość, że do jednego problemu możecie mieć kilka odpowiedzi, ale też możecie wybrać sobie mentora, z którym Wam się najlepiej współpracuje. Czasem jest tak, że nasi kursanci się kumają z naszymi mentorami, wybierają sobie osobę, z którą po prostu to flow jest najlepsze, a czasem zdarza się, że po prostu tłumaczenie jednego mentora na konsultacjach nie do końca odpowiada, wtedy robimy zamiankę. Także wy wybieracie sobie, z kim chcecie pracować. Czyli zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. Tak, Asiu. Pytanie. Czy to prawda, że frontendowiec musi mieć więcej kompetencji miękkich, empatia, komunikatywność niż backendowiec?
Powiem tutaj taką małą historyjkę. Miałem kiedyś w jednej z firm, w których pracowałem, kolegę backendowca, który był bardzo dobrym specjalistą. Powiem, że naprawdę ekspertem sporej wagi. Natomiast jak się do niego podchodziło, to było ciężko, żeby porozmawiać o czymkolwiek innym niż praca, nawet w czasie wolnym po pracy. Nie, a tak na serio, to wszystko zależy. Jeżeli ta komunikatywność jest taka częściej potrzebna, bo częściej zdarza się, że frontendowiec może, będąc freelancerem, pracować bardziej z klientem, a bardzo często gdzieś backendowcy, tacy tylko backendowcy, to też nie jest tak, że oni bardzo często bezpośrednio sami z klientem współpracują, tak? Ponieważ można zrobić stronę internetową bez backendu, ale bez frontendu strony internetowej zrobić nie można za bardzo. Niektórzy pewnie powiedzą, że się da, natomiast realnie rzecz biorąc tak średnio. I często właśnie taka komunikatywność, takie zrozumienie drugiej strony, takie danie czegoś od siebie pomaga najzwyczajniej w świecie. Też nie przesadzajmy z taką wizją, że programiści to ludzie, którzy siedzą zamknięci w piwnicy bez okien, bo to te czasy już też się trochę skończyły.
Dawno gdzieś tam.
Tak,
koszula flanelowa, klapki i skarpetki to już nie jest to, ale tak. Rzeczywiście czytając różne raporty firm, które zajmują się HR-em, wynika z nich, że jednak bardzo coraz ważniejsze są kompetencje miękkie, umiejętność współpracy w grupie, komunikatywność, chęć rozwoju i czasem właśnie tym można wygrać i zwyciężyć swoje braki na przykład w doświadczeniu. Dlatego juniorzy, którzy na przykład przebranżawiają się z innych branż, tym doświadczeniem swoim po prostu w pracy, ze współpracy mają już ten plus w garści. Podoba mi się pytanie Maksyma i tutaj ja będę mogła się trochę rozwinąć. Dlaczego wybrać nasz kurs zamiast konkurencji, co nas wyróżnia? Tak jak wspominałam, nasi mentorzy. To przede wszystkim zawsze powtarzam, ja ich osobiście rekrutuję i ja daję swoją pieczątkę, to są nasi mentorzy, oni was nauczą. To są osoby z doświadczeniem. Widzicie, Maciek ma doświadczenie w tym, w tamtym, tutaj widać robił fuszkę, tu robił za darmo, tam komuś za kosz słodyczy. Podpowie wam, jak sobie poradzić z różnymi sytuacjami, podpowie, jak sobie poradzić z kodem, z różnymi problemami właśnie związanymi z programowaniem, ale też zmotywuje do tego, żebyście sięgali po co przyszliście na kurs. Dodatkowo nasze wszystkie kursy są stworzone przez naszych mentorów, czyli możecie mieć pewność, że są to materiały i harmonogramy i w ogóle plan kursów, który pozwoli na zdobycie takich kompetencji, które wam zapewnią pracę w przyszłości, czyli zaczynamy od takiej bazy kursowej. Nasi mentorzy, którzy sami rekrutują, wiedzą, czego od juniorów będą oczekiwać i tego staramy się nauczyć was na naszym kursie. Dodatkowo wsparcie w rekrutacji, wsparcie w znalezieniu odpowiedniego kursu dla was, konsultacje na żywo z mentorem, bo tego nie ma w wielu miejscach. No mogłabym mówić w nieskończoność. Ważne jest to, żeby zdecydować się na jeden z kursów. Im wcześniej, tym lepiej, bo wiecie, IT czeka z otwartymi ramionami. No i zapraszam w takim razie do nas. O, proszę, strona konkurencji się wiesza. Dlatego zapraszamy też do nas. Nasza strona się nie wiesza. A dodatkowo macie wszystko na jednej platformie. Mamy też zespół ludzi, którzy będą was motywować i to nie tylko będą mentorzy. Nasza Ada, czyli osoba dedykowana do wspierania, mobilizowania kursantów, też będzie z wami na co dzień. Czy jeśli ktoś jest rzeźnikiem, wędliniarzem, to czy może zostać programistą? Dlaczego nie, Witku? Maciek, twoje spostrzeżenia?
Parę wędlin się w życiu zrobiło, no i jakoś ja może w drugą stronę troszeczkę poszedłem i może niekoniecznie w stronę rzeźnik do programisty, natomiast dlaczego nie? Myślę, że rzeźnik, wędliniarz to jeszcze do tego jest dokładnym dosyć człowiekiem. No dobra, może nie tak aż masaż, nie tak bardzo aż masaż, natomiast dlaczego by nie? Tam jeszcze Karol zapytał o język angielski, tak? No, jeżeli chodzi o angielski, no to branży to podstawa tak naprawdę. Bez tego to niestety ani rusz. Oczywiście można zacząć się uczyć i w międzyczasie i angielskiego, i na przykład frontendu, ale gdzieś tam, no, biorąc pod uwagę, że większość chociażby parametrów w znacznikach HTML-owych, czy nawet nazw znaczników HTML-owych, to są nazwy wywodzące się z języka angielskiego, no to będzie trochę ciężej. Już, dziękuję. Z rzeźnika przeszedłem na język angielski.
Tak, ale też żeby pomóc wam w tym wejściu do IT, możecie skorzystać z kursu angielski w IT z firmy Eclectica, którą dostajecie od nas za darmo, no bo wiemy, że IT tym angielskim stoi i ten poziom B2 jednak jest potrzebne, żeby móc komunikować się, czy to ze swoim zespołem, czy to z klientami. Pytanie o seniorstwo, bo też było wcześniej pytanie o to, ile projektów trzeba zrobić, żeby zostać seniorem, a tutaj Kasia pyta, ile lat trzeba być obiektywnie, trzeba by obiektywnie móc się nazwać senior frontend developerem, ile czasu zajmuje przejście z juniora na seniora?
To też jest bardzo relatywne, jeżeli chodzi na przykład w poszczególnych firmach, można, ja znam historię znajomych, którzy przyszli do firmy jako junior w roku powiedzmy sobie w 2020, no dobra, 2010 załóżmy, tak, a w 2013, 12 już byli na etapie seniora, bo to wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak my chcemy się rozwijać szybko, jak szybko przyswajamy nową wiedzę oraz gdzieś tam jakie też możliwości są nam dawane przez na przykład naszego pracodawcę. No gdzieś tak te 3-4 lata to jest takie minimum tak naprawdę, bo jeszcze po drodze pomiędzy juniorem a seniorem mamy regulara, który też no, wypadałoby tam chociaż chwilkę popracować tak naprawdę.
No właśnie, z juniora na seniora to raczej się rzadko zdarza, ale czemu nie, tak jak pisałam, sky is the limit, możecie próbować. No dobrze, Maćku, w takim razie powoli zbliżamy się do końca. Jakbym mogła Cię prosić o takie motywacyjne zdanie dla osób, które po pierwsze zastanawiają się, czy programowanie jest dla nich, a po drugie, czy frontend jest dla nich?
Tak, już to zdanie zaraz dojedzie do mnie i do Was również. Słuchajcie, jeżeli myślicie o tym, żeby zacząć programować, przebranżowić się do IT, to tak naprawdę ja osobiście uważam, także mając na uwadze swoje doświadczenia i całe swoje życie, że wejście we frontend jest najłatwiejszą ścieżką do tego, aby złapać tego bakcyla i dalej rozwijać się w inne kierunki. Nie każdy się musi ze mną zgodzić oczywiście. Więc myślę, że warto spróbować. A jeżeli okaże się, że to nie jest dla Was do końca, nie czujecie się w 100% pewni w tym właśnie froncie, no to wówczas można ewaluować swoje opcje gdzieś tam. Nie ma lepszej metody niż spróbowanie tak naprawdę.
Dokładnie tak, tym bardziej jeśli możecie sobie pozwolić na to, żeby zaryzykować, to polecamy podjęcie tego ryzyka. Ja jeszcze na chwilę przyłączę się na naszą prezentację, bo oczywiście zapraszamy Was do udziału w naszym bootcampie już 18 października, czyli właściwie za tydzień możecie dołączyć do naszego bootcampu. Wiem, że jest jeszcze kilka ostatnich miejsc. A jeśli chodzi o sprawę dofinansowania, o tym też nasi doradcy kariery mogą Wam powiedzieć bardziej szczegółowo. Zastanówcie się, czy jeden z tych sposobów nie jest dla Was. Nie musicie zawsze płacić za kurs z własnej kieszeni, nie musicie płacić całej kwoty. Możecie skorzystać z dofinansowań z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych, z KFS-u, PARP-u. Możecie wziąć pożyczkę z Open lub Inwestuj w Rozwój, które są funduszami Unii Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju. Na przykład możecie podzielić płatność na do 36 lat i jeszcze 25% kwoty Wam umorzą ze spłaty. Są też bankowe pożyczki nieoprocentowane u nas na stronie, jeśli weźmiecie 10 rat, to będzie to pożyczka nieoprocentowana, więc jeśli macie wątpliwości, czy jesteście w stanie spłacić kurs naraz, to zachęcam do tego, żeby porozmawiać z naszym doradcą kariery o dofinansowaniu, żeby porozmawiać z nim również o tym, czy kurs Frontend Developer jest dla Was. Zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli na naszą stronę, poczytali, zajrzeli w zakładkę webinary, gdzie jutro znajdzie się nagranie dzisiejszego spotkania. A ja bardzo serdecznie dziękuję Maćkowi, który myślę dobrze nas zmotywował do tego, żeby nauczyć się programowania, żeby dalej się rozwijać w tym kierunku i może kiedyś będziemy na miejscu Maćka i będziemy właśnie zajmować się taką fajną stroną podróżniczą, bo wiem, że Maciek, ty też jesteś sam fanem podróżowania, tak?
Tak, potwierdzam, zgadza się. Coś tam już się zwiedziło już. Nie tak dużo, co niektórzy znajomi z pracy, natomiast tam jakieś 30 krajów w tę czy w tamtą.
Wspaniale. Mam nadzieję, że to już wkrótce nas też czeka. Otworzą się wszystkie granice i będziemy mogli podróżować, pracować zdalnie. No a IT też na to pozwala. Więc podsumowując, Maćku, bardzo dziękuję. Życzę Ci miłego
wieczoru. Dziękuję Wam za pytania i za aktywny udział.
Widzimy się na bootcampie za chwilę, a Was, drodzy uczestnicy, również żegnam serdecznie. Dziękuję za Wasze pytania, za Waszą obecność i mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się na bootcampie. Do zobaczenia.